Tak było, kochani, powiedziane. Dzisiaj mamy dla nas, dla Kościoła, ważny czas. Jest 14 maja, jest to 69. rocznica powstania państwa Izrael. I chcemy dzisiaj mówić o Izraelu, ale chcę na wstępie powiedzieć tak, że dlaczego dla nas Izrael jest ważny, dla Kościoła. Kochani, to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś miłośnikami Izraela, że naród żydowski jest jakimś specjalnym narodem, specjalnych ludzi. To nie jest tak. My mówimy o Izraelu, ponieważ patrząc na Izrael, widzimy wiernego Boga, który zawarł przymierze 5000 lat temu z Abrahamem, potem z Izakiem i z Jakubem i powiedział, że będzie wierny swojemu przymierzu i jest wierny swojemu przymierzu. Wszystko to, co mamy zapisane, o czym będziemy dzisiaj na początku mówić, w Jego Słowie Bóg wypełnia wobec tego narodu. Nie ze względu na jakąś niezwykłość tego narodu, ale ze względu na niezwykłość swojej wierności i swojej miłości. I to jest niezwykłe. Kochani, Bóg mówi, że o Izraelu, że kto się dotyka, was się dotyka, mowa o Izraelu, dotyka się źrenicy mojego oka. Myślę sobie tak, jeżeli Izrael jest źrenicą oka Boga, to Kościół Boży jest całym okiem Boga. Ale kiedy nie ma w tym oku źrenicy, to źle spostrzegasz rzeczywistość. Ponieważ źrenica jest odpowiedzialna za widzenie. Kiedy nie ma źrenicy w naszym oku, będziemy źle spostrzegać rzeczywistość, która się dzieje wokół nas. I kochani, my chcemy dzisiaj mówić o Izraelu, ponieważ, tak jak powiedziałem, Bóg zawarł przymierze i poznaliśmy tak Boga i poznajemy Go w Starym Przymierzu jako Boga Abrahama, Izaka i Boga Jakuba. Ale kochani, przez to, że przez Izrael w tym narodzie narodził się nasz Zbawca, Jezus Chrystus, jako Żyd. Z Żydówki, Miriam. I pierwszy Kościół był żydowski. My, ludzie z pogan, zostaliśmy wszczepieni, jak powie Paweł Apostoł, w drzewo oliwne, tak? W Izrael, jaka dziczka oliwna. Zostaliśmy wszczepieni w obietnicę, w błogosławieństwo, też, które należy się Izraelowi, teraz też, które należy się nam. I dzisiaj nie musimy też, mówimy Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, ale dzisiaj możemy też powiedzieć Bóg nas. Bóg Tomasza, Bóg Iwony, Bóg Andrzeja, Bóg Sławka, Bóg Asi, Bóg Grzegorza. Dzisiaj możesz nazwać Boga swoim Bogiem. I to jest niezwykłe. Kochani, 69 lat temu, dokładnie 14 maja 1948 roku, to było dokładnie o godzinie 16:20. Jeżeli można ten filmik, zobaczymy, może on pójdzie. On jest bardzo w takim kiepskiej jakości. Dzisiaj go jeszcze udało mi się go znaleźć, ale włączymy go na początek. Może pójdzie.
ביונט יונ המנדט הבריטי על ארץ ישראל אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה
תילה Kochani, to jest krótki urywek właśnie z tego dnia, gdzie ta osoba, która przemawiała, to Dawid Ben-Gurion, Żyd, który urodził się w Polsce, w Płońsku, który ogłosił, tam odczytał historyczną deklarację niepodległości, ogłaszam powstanie państwa Izrael. I kochani, to jest niezwykłe, ale tego dnia, czyli 69 lat temu, po raz pierwszy prawie od 2000 lat niebytu, powstał na nowo naród, którego nie było przez 19 stuleci. I kochani, jest to rzecz bezprecedensowa z dwóch względów. Po pierwsze, po 2000 lat narodził się nowo stary naród. To za chwilkę będziemy puszczać. Po pierwsze, kochani, po 2000 lat narodził się nowo stary naród. Nowy, gdyż nie było go na mapie świata od 2000 lat, tak? Ponieważ kiedy w roku 70 Rzymianie zniszczyli świątynię jerozolimską, zniszczyli Jerozolimę, wiemy z historii, że Izrael rozproszył się na cztery krańce świata i od tamtej pory, od 70 roku Izrael nie istniał. Żydzi byli w diasporze, byli w rozproszeniu. stary naród, ponieważ starożytny Izrael jest to jedno z najstarszych państw tego świata. I kochani, nie było nigdy wcześniej czegoś takiego w historii, aby naród po 2000 lat niebytu odrodził się, powstał na nowo. Nie było czegoś takiego w historii. Nasza historia nie zna czegoś takiego. I chcę powiedzieć, że można byłoby to uznać za rzecz niezwykłą, ciekawą, interesującą, gdyby nie fakt jednej rzeczy. I to jest to, kochani, po drugie, że w tej księdze, którą mamy, albo dobrze, żebyśmy mieli każdy z nas w swoich rękach, kochani, w tej księdze, między innymi w takich księgach jak w proroctwie Izajasza, Jeremiasza, Amosa, Ezechiela, czytamy o proroctwach, które były przepowiedziane 3000 lat temu, czyli na 1000 lat przed tym, nim Izrael został rozproszony, czyli 3000 lat temu już Bóg powiedział, że będzie taki czas, że Izrael zostanie rozproszony, a potem po 2000 latach będzie taki czas, że Izrael zostanie na nowo zgromadzony jako naród i to będzie zapowiedzią tego, że Jezus Chrystus, Jego przyjście, Jego królestwo się zbliża. I kochani, to dokonało się w 1948 roku na naszych oczach. Setki Bożych proroctw dotyczące Izraela wypełniły się na oczach tego pokolenia. Kochani, to jest dowodem jednej rzeczy, że ta księga, którą mamy w ręce, po pierwsze, że jest księgą prawdziwą, a po drugie, jej autorem nie jest człowiek. I kochani, mówiliśmy o tym, jak tutaj byliśmy w dniu niedzieli wielkanocnej, że chrześcijaństwo to nie tylko wiara. Wiara jest podstawą, zawsze skupiamy się na wierze. Ale chrześcijaństwo to również jest rozum. Ponieważ pamiętacie, co mówiliśmy, kiedy przyszły niewiasty do grobu pańskiego i ten grób był pusty, aniołowie powiedzieli: chodźcie, zobaczcie, przekonajcie się, że grób jest pusty, nie ma go tu. I dzisiaj, kochani, Bóg również przez Izrael mówi: chodź, przekonaj się, że to słowo, które powiedziałem, które jest zapisane, Biblia, którą wielu powie, że jest to jakieś baśnie, że jest to coś wymyślonego, to Bóg powie: otwórz tą księgę i przekonaj się. Kochani, w Biblii jest zapisane około 2500 proroctw, które przepowiadają rzeczy przyszłe, które były wypowiedziane 3000, 4000 lat temu i 2000 z tych proroctw się wypełniły. Wiele z nich dotyczy Izraela. 500 proroctw, między innymi o tym, że Chrystus przyjdzie po raz drugi na ziemię. Na te proroctwa oczekujemy, żeby się wypełniły. Ale chcę zadać sobie pytanie. 2000 proroctw, jeżeli się wypełniły na naszych oczach, czy możemy nie wierzyć, czy możemy poddać jakąś wątpliwość, że nie wypełni się to kolejne proroctwa, o których mówi Bóg? Kochani, 27 wieków temu prorok Izajasz zapisał słowa, które usłyszał bezpośrednio od Boga. To jest Księga Izajasza, 46 rozdział. I Bóg powiedział tak: wspomnijcie rzeczy minione sprzed wieków. Tak, ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem nie ma takiego jak ja. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść i naprzód to, co jeszcze się nie stało. Mówię, mój zamiar się spełni i uczynię wszystko to, czego zechcę. Kochani, a więc powiedzmy sobie, co powiedział Bóg 3000 lat temu o Izraelu? Posłuchajmy to, co Bóg zapowiedział, że się stanie. Kochani, chciałbym przeczytać trzy takie fragmenty. Pierwszy to jest Izajasz 66:8. Bóg mówi tak: kto słyszał o czymś takim? Kto coś takiego widział? Czy kraj można urodzić w ciągu jednego dnia? Czy naród może powstać w czasie jednego porodu? A tak właśnie Syjon, w taki sposób jest określany w Biblii też Izrael, a tak właśnie Syjon, czyli Izrael, urodził swoich synów. Kochani, czyli to, co dla tego świata, dla historyków, dla obserwatorów było niewiarygodną rzeczą, że naród oto powstaje tego jednego dnia, 1948 roku, 14 maja, dla nas rzecz bezprecedensowa, niezrozumiała, niepojęta, Bóg już 3000 lat temu przepowiedział, że to właśnie nastanie. Kochani, inne słowo. To, co powiedziałem, w roku 70 Izrael rozproszył się na cztery krańce świata. Bóg mówi tak, Izajasz 43 rozdział, 5 werset i następny. Przywiodę ze wschodu twe plemię i z zachodu ciebie pozbieram. Północy powiem: oddaj, a południowi: nie zatrzymuj. Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Kochani, to jest niewiarygodne, ale kiedy Izraelici, Żydzi wracali do swojej ziemi, to faktycznie, będziemy o tym za chwilkę mówić, wracali z czterech krańców świata, tak jak zostali rozproszeni, w taki sposób wrócili do tej maleńkiej ziemi Izraela. I wreszcie, kochani, księga Ezechiela, 11 rozdział, 17 werset. Tak mówi Pan Bóg. Zgromadzę was, Izrael, na nowo, wyprowadzając pomiędzy obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni i dam wam ziemię Izrael. I kochani, i to w 1948 roku mogliśmy obserwować. Kochani, w 1948 roku to pokolenie zobaczyło coś, co wydarzyło się pierwszy raz w dziejach tego świata, ale co Bóg zapowiedział już 3000 lat temu. Drodzy, Izrael nie tylko powstał, ale to maleńkie państewko o powierzchni, kochani, Izrael dzisiaj ma powierzchnię 1/14 naszego kraju. Zagadka geograficzna. Ile mamy województw w Polsce? Dobrze. Kochani, czyli możemy powiedzieć, że Izrael jest wielkości niewiele, nie wiem, Małopolski. Oczywiście ma całkowicie inną strukturę, inaczej terytorialnie leży, natomiast jest wielkości jednego z naszych województw. Kochani, liczba ludności tego maleńkiego kraju jest pięciokrotnie mniejsza niż liczba nasz Polaków. I kochani, chcemy powiedzieć, że Izrael nie tylko powstał, ale przetrwał do dziś, odpierając od czasu swojego powstania sześciokrotne najazdy wroga. A pierwszy najazd na Izrael dokonał się pierwszego dnia, zaraz jeden dzień po nim Izrael powstał. Kochani, 15 maja, czy dzień później, 1948 roku na terytorium Izraela wkroczyły oddziały wojsk egipskich, irackich, syryjskich, transjordańskich i libańskich. I żebyśmy sobie to wyobrazili, to jest trochę tak, jakby na maleńki Luksemburg najechały Francja, Hiszpania, Niemcy, Belgia i Holandia i maleńki Luksemburg się ostał. Czy jest to możliwe? Kochani, chcę powiedzieć, że żadne państwo by się nie ostało. Izrael się ostał i chcę powiedzieć, dlaczego się ostał i powołując się na autorytet tej księgi, o której powiedzieliśmy, że w tej księdze mamy zapisane 2500 proroctw. 2000 się z nich spełniły. To powołując się na autorytet tej księgi, chcę powiedzieć, ponieważ Izrael się ostał, ponieważ obrońcą Izraela jest Bóg. Kochani, ponieważ Bóg dał obietnicę temu narodowi. I znowu, Izajasz 43 rozdział, drugi werset i następny. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą i gdy pójdziesz przez rzeki, one ciebie nie zatopią. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi ciebie płomień, albowiem ja jestem Pan, twój Bóg, święty Izraela, twój Zbawca. Kochani, dlatego tak wielu władców, tak wiele narodów chciało zniszczyć, wymazać z mapy świata Izrael, ale to się nie udało. Kochani, z historii starożytnej wiemy o Faraonie, o Sychonie, króla moryckim, wiemy o Ahamanie. To byli delikwenci, którzy chcieli całkowicie wymazać Izrael z mapy świata. Z historii nowożytnej wiemy o Hitlerze. Wiemy dzisiaj o krajach arabskich. Ale kochani, za każdym razem maleńki Izrael, jak maleńki Dawid, stawał nad wielkim Goliatem w zwycięski sposób. Dlaczego? Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi ciebie płomień, ponieważ Bóg Wszechmogący jest obrońcą Izraela. Kochani, powstanie państwa Izrael dla mnie jest naprawdę Bożym cudem. Jest pewnym dowodem niezawodnego Bożego planu, który wypełnia się na naszych oczach. Kochani, Żydzi powrócili do maleńkiej ziemi ze 121 krajów. Z 5 kontynentów. Posługiwali się 70 różnymi językami. Kochani, i o ile wierzono, że Izrael na nowo powstanie, niektórzy dawali wiarę, okej, powstanie i nie przetrwa więcej niż tydzień. To nie dawiano wiary, że właśnie przetrwa Izrael, ponieważ, dlaczego? Była niesamowita mieszanka obyczajowości. Wiecie, ludzie z 5 kontynentów, 121 krajów, 70 różnych języków. Czyli mieszanka różnorodności począwszy od języka, a co za tym idzie komunikacji między sobą, kończąc na różnej obyczajowości. I kochani, uwaga, niemożliwe jest skrzeszenie języka martwego, ponieważ język hebrajski był językiem martwym. Podejmowano próby wskrzeszenia łaciny, żeby ją ożywić, żeby była językiem komunikacyjnym. Próbowano ożywić grekę klasyczną. Próbowano ożywić język celtycki. Podejmowano próby i te próby kończyły się fiaskiem. Język hebrajski wskrzeszono. Kochani, mogę powiedzieć tak, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Język hebrajski wskrzeszono, słownictwo oparto w dużej mierze na języku biblijnym, to jest niezwykłe, ale większość dzisiejszego hebrajskiego języka jest oparta na Biblii. Dodano, użyto, składnie zaczerpnięto z języka misznickiego, czyli z tej księgi rabinistycznej, wymowę oparto na języku Żydów sefardyjskich, tylko Żydów pochodzących z Półwyspu Iberyjskiego. Do języka również wprowadzono nowe słowa, aby ten język był językiem współczesnym. I kochani, dzisiaj tworzy się w tym języku dzieła literackie, jest to język powszechny, język używany na ulicy. Kochani, ale więcej. Żydzi powrócili na swoją ziemię, gdzie od północy czekały na nich bagna, a od południa czekała na nich pustynia. Ten kraj nie nadawał się do zamieszkania. Kochani, kiedy w 1867 roku Mark Twain, wielki amerykański pisarz, tak pewnie go kojarzymy, jest nazywany ojcem amerykańskiej literatury, napisał Przygody Tomka Sawyera. Kiedy Mark Twain odwiedził tę ziemię, i teraz uwaga, cytuję, napisał tak: spustoszenie jest tak wielkie, że nawet wyobraźnia nie może wyposażyć tego kraju w tętniące życie i działanie. Jest to bezludna pustynia, zardzewiały stos samotności. Ojciec amerykańskiej literatury, wielka osobowość, tak powiedział o tej ziemi, kiedy ją zobaczył. Kochani, ten kraj nie nadawał się do zamieszkania. Jednak, kochani, pomimo niesprzyjających okoliczności, ponieważ cały czas Izrael musiał i musi opierać ataki nieprzyjaciela, wybudowano sieć wodociągów na północy kraju, pociągnięto to na pustynię Negev, osuszono bagna i dzisiaj patrząc na Izrael z lotu ptaka czy z kosmosu, widzimy wielką zieleń i pustynię sąsiadujących z Izraelem państw. I teraz jest pora na to zdjęcie. Kochani, i patrząc na to zdjęcie, nie wiem, czy to widać, można zgasić światło, chcę powiedzieć, że 3000 lat temu Bóg ustami proroka powiedział tak: i będą mówić, ten spustoszony kraj Marek Twain powiedział, jest to zardzewiały stos samotności. A Bóg mówi, będą mówić, ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden. A miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i zamieszkałe. A narody pogańskie, które wokół was pozostaną, poznają, że ja, Pan, to co zburzone, znowu odbudowałem, a to co opuszczone, znowu zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem. Ja, Pan, to wykonam. Kochani, nasz Bóg powiedział te słowa 3000 lat temu i dzisiaj możemy to zobaczyć naszymi oczami. Ciekawe jest to, że w świecie mówi się o Izraelu jako o ogrodzie na pustyni. Można znaleźć takie określenia w gazetach, kiedy się pisze o Izraelu. A Bóg powiedział, że będą, że ten spustoszony kraj stanie się jak ogród Eden. I dzisiaj faktycznie ten kraj jest nazywany ogrodem na pustyni. Kochani, po 69 latach, bo tyle ten naród istnieje, możemy włączyć to zdjęcie. Izrael jest to nowoczesne państwo, choć nie tak dawno było pustkowiem, od 69 lat. Jest dzisiaj jednym z najbardziej rozwiniętych krajów tego świata. Przoduje w dziedzinach nauki, techniki. Kochani, co roku ponad 100 milionów kwiatów jest wywożonych z Izraela do nas, do Europy. 14 lutego na Walentynki. Słowo Boże mówi tak. W przyszłości Jakub zapuści korzenie, Izrael rozkwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami. Kiedy idę do Piotra i Pawła do kupować owoce, to popatrzcie na naklejki. Skąd te owoce, wiele tych owoców, skąd pochodzą? Wiele z nich jest z Izraela. W przyszłości Jakub zapuści korzenie, Izrael rozkwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi swoimi owocami. Kochani, to tyle o Izraelu w kontekście tego, co obserwowaliśmy, czy wielu z nas obserwowało w 1948 roku. Ale co z tego wynika dla nas? Kochani, chcę powiedzieć o czterech rzeczach, kiedy patrzymy na Izrael, jakie jest z tego błogosławieństwo, czy też to, co powiedziałem, gdy patrzymy i mamy dobrą źrenicę, w jaki sposób możemy w właściwy sposób patrzeć na nasze życie i na Boga. Kochani, pierwsza rzecz to jest wydarzenia zachodzące, kochani, w ziemi izraelskiej w ostatnich latach pokazują jawną troskę Boga o Izrael. I to, co powiedziałem na początku, Izrael nie jest jakimś szczególnym narodem, ponieważ jest to w większości kraj ateistyczny. Jest to jeden z 20 najbardziej ateistycznych krajów tego świata. Jest tam wiele obrzydliwości. W Tel Awiwie jest jedna z kolebek homoseksualizmu. Ale kochani, pomimo tego widzimy, że Bóg walczy o ten naród. Bóg ma staranie o ten naród. I Bóg jest wierny swoim obietnicom, którym zawarł z Abrahamem, z Izakiem i z Jakubem. I on teraz, patrząc na świadectwo życia tak Żydów, nie mówi: ok, kasuję moje obietnice. Bo ponieważ Bóg mówi: ja jestem wierny i to, co powiedziałem, dotrzymam swojej wierności. To jest bardzo ważne dla nas. Ponieważ kiedy czytasz to słowo, kiedy ufasz temu słowu, kiedy ufasz Bogu, to ufasz Bogu, który jest wiernym Bogiem. I Bóg ciebie nie zawiedzie. Bóg będzie wierny w przymierzu, które zawarł z tobą. Kochani, Dawid wiedział, jakiemu Bogu zaufał. W psalmie 16 napisał takie słowa: stawiam sobie zawsze Pana przed oczami. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Dlatego, to jest tajemnica radości Dawida, dlatego cieszy się moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Kochani, to jest niesamowite. Ale Dawid wypowiada te słowa o wiele, wiele lat wcześniej, nim przyszedł Chrystus, i on mówi: ja zaufałem Bogu, stawiam sobie Boga przed oczami i ufam, że moje ciało nie pozostanie w grobie, że moje ciało nie pozostanie w Szeolu, ponieważ zaufałem wiernemu Bogu. I przyszedł Jezus Chrystus z obietnicą, z wypełnieniem, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i w Nim mamy życie, i w Nim mamy zmartwychwstanie. I kochani, dzisiaj możesz powiedzieć takie same słowa za Dawidem. Kiedy stawiasz sobie Boga przed oczami, to jest tajemnica radości w życiu chrześcijan. Kiedy zastanawiasz się, co sprawia, że nie wiem, spotykasz człowieka, który wierzy i jest człowiekiem pełnym radości, to jest właśnie to. Relacja z Bogiem. Stawiam sobie Boga przed oczami. Znam Boga, wiem, komu zaufałem. I wiem, że On nie pozostawi mojego ciała w grobie. Ponieważ Bóg nie stworzył nas do tego, aby nasze życie skończyło się w grobie. Dlatego posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał jako pierwszy. I my w Nim. O tym mówimy. Jezus Chrystus przyniósł nam życie wieczne. Przyniósł nam wieczność, przyniósł nam królestwo i mówi: zaprasza nas do tego królestwa. Jest tylko jedna droga do tego, aby odziedziczyć życie. O tym jest, kochani, chrześcijaństwo. My nie wierzymy w Jezusa Chrystusa. Często mówimy, kiedy głosimy Ewangelię, że Jezus zmienia nasze życie tu i teraz. To jest prawda. On nadaje nam pełni, nadaje nam radości, sensu, daje nam pokój z Bogiem, ale daje nam też coś o wiele więcej, daje nam życie na wieki. Kochani, druga rzecz. Patrząc na Izrael, kochani, widzimy, że Bóg wybiera to, co małe i słabe, aby przez to czynić to, co duże i to, co wielkie. Ponieważ możemy sobie zadać pytanie, dlaczego Bóg wybrał Izrael 5000 lat temu? I ciekawe jest to, że kiedy my dokonujemy jakichś wyborów, ludzi, kiedy chłopak dokonuje wyboru, jakiś szuka żony, no to patrzymy na rzeczy, żeby była ładna, albo kiedy dokonujemy w ogóle wyborów, no to szukamy czegoś, żeby było dorodnego, pięknego, szczególnego, niezwykłego. Tego szukamy w naszym życiu. Natomiast, kochani, Bóg wybrał Izrael, czytamy to w 5 Księdze Mojżeszowej, 7 rozdział, 7 werset. Pan wybrał was i znalazł upodobanie was nie dlatego, że liczebnie przewyższaliście wszystkie narody. Gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym narodem. Lecz ponieważ Pan was ukochał i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. Kochani, to jest niezwykłe. Ale Bóg nie wybrał Izraela, ponieważ ten naród był właśnie jakiś, nie wiem, superinteligentny, szczególny, wielki, potężny, któremu było warto zaufać, warto było go wybrać. Ale Bóg wybrał ten naród, ponieważ był najmniejszy, najsłabszy, ze świadomością tego, że ten naród będzie wiele, wiele razy go zawodził. Ale przez ten maleńki naród, kochani, Bóg pobłogosławił nie tylko ten naród, ale pobłogosławił nas, ponieważ w tym maleńkim narodzie narodził się nasz Zbawiciel. Przez ten maleńki naród zrodził się Kościół. Maleńki Kościół. 120 osób. To był pierwszy Kościół. A dzisiaj chrześcijaństwo jest znane na całym świecie. 120 ludzi, Żydów, tak, stanęło w wierności Bogu. I to co małe i nieszczególne, to co wybiera Bóg, Bóg przez to dokonuje wielkich rzeczy. Dlatego, kochani, możemy popatrzeć na nasze życie, że nie można być zbyt małym, zbyt słabym, aby siebie Bóg użył. Można być jedynie zbyt dużym, mieć zbyt dużo siebie samego, zbyt dużo przekonania, kim ja jestem, aby Bóg mnie użył. To przeszkadza Bogu, nasza pycha, nasza duma, nasze ach i och w stosunku do samego siebie. Kiedy uważasz siebie za małego, nieszczególnego, że jesteś taki po prostu, że inni się nadają, ale ty się nie nadajesz, to kiedy jest w tobie taka postawa, to właśnie się nadajesz. To Bóg właśnie kogoś takiego, jak ty, chce użyć. Bo Bóg z tego, co małe, z tego, co nieszczególne, Bóg w tym chce działać, ponieważ to objawia Jego moc. Bo kiedy ty nie masz swojej mocy, to wtedy jest widoczna Jego moc. Kochani, my często skupiamy się na naszej sile, a Bóg mówi, skup się na mojej sile. My skupiamy się często na naszej mocy, a Bóg mówi, skup się na mojej wszechmocy. Kochani, na tym polega chrześcijaństwo. Kochani, trzecia rzecz. Kiedy patrzymy na Izrael, kochani, widzimy Boga, który jest odnowicielem. Kochani, to co powiedzieliśmy, Izrael przez wieki był spustoszony. Od północy były mokradła, od południa pustynia. Powiedzieliśmy, że Bóg powiedział już 3000 lat temu, że uczyni z tej pustyni, z tych mokradeł, z tego nieużytku, piękny ogród, Eden na pustyni. Kochani, chcę powiedzieć tak, że nasze życie, twoje życie może być nieużytkiem. Możesz doświadczać, że jesteś w jakimś mokradle swoich grzechów, nałogów, może obojętności, potknięć, porażek, że tyle razy chcesz coś w życiu zrobić, nigdy ci się nie udaje. Możesz doświadczać dzisiaj pustyni w swoim życiu. Ale Bóg chce i może uczynić z twojego życia ogród. Kochani, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, czytamy, że stworzył ich i umieścił ich gdzie? Żyjecie? W ogrodzie. Okej, nie usnęliście. Stworzył ich w ogrodzie Eden. I czytamy, kochani, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, musieli opuścić ten ogród, tak? I w tym momencie grzech sprawił, bunt, grzech, odwrócenie się nasze od Boga, że nasze życie stało się pustynią. Ale kochani, ale to nie jest plan Boga, aby nasze życie ciągle było pustynią. Bóg pragnie, aby twoje i moje życie zamienione zostało w ogród. W jaki sposób to Bóg czyni? To jest niezwykłe, ale kiedy dzisiaj sobie jeszcze tutaj siedziałam, nie mam tego w notatkach, ale tajemnicą tego, że ta ziemia izraelska zazieleniła, była woda. Znaczy cudownością tego jest to, że tylko ta część tej ziemi, o której Bóg powiedział, że będzie, że jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca, tylko ta część ziemi, kiedy da się tam wodę, ona ożyła i zazieleniła. Inna ziemia, o której Bóg nie powiedział, że jest mlekiem i miodem płynąca, tam można dawać wiele wody i nic nie zazieleni. Chociaż jest to, wiecie, podobny rejon, podobne terytoria. To, czego Bóg używa do tego, aby nasze życie przemienić z pustyni w ogród, jest również woda. Jest Duch Święty. Kochani, posłuchajcie, co mówi prorok Izajasz, 32 rozdział, 15 werset, jeżeli ktoś notuje. Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w ogrodzie. I kochani, to jest niezwykłe, ale Bóg przez śmierć i przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i przez Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy wylał na Kościół, na pustynię, tak, swojego świętego ducha, to Bóg uczynił wtedy, że Kościół powstał, Kościół odziedziczył, wziął Ducha Świętego, którym prorok Ezechiel powie, że jest, że Duch Święty jest jak rwąca rzeka, która czegokolwiek się nie dotknie, to zamieni w życie. I ci ludzie, 120 osób, ludzie wystraszonych, ludzi sparaliżowanych, strachem, mówiliśmy o tym, pamiętacie, nie tak dawno podczas niedzieli wielkanocnej. Apostołowie, ludzie strachu, ludzie kamuflażu, ludzie lęku, ludzie zamknięci w wieczerniku, skrywający się przed Żydami. Ci ludzie, którzy, kiedy przyjęli Ducha Świętego, oni ożyli, oni się wzięli odwagę, oni wzięli pasję, oni oddali swoje życie za Jezusa Chrystusa i przez te 120 osób Bóg zmienił, wywrócił do góry nogami historię tego świata. Ta grupka 120 osób przyniosła życie na pustynię tego świata. Kochani, ja chcę powiedzieć tak. Bóg pragnie, aby nasze, aby twoje, aby moje życie było ogrodem, w którym on jest ogrodnikiem. A ty, ja, my jesteśmy gałązką, która jest szczepiona w krzew winny i trwa tego krzewu winny. I trwa w tym krzewie winnym, którym jest Jezus Chrystus. I kochani, chcę powiedzieć, że jeżeli Bóg w sposób fizykalny uczynił to z Izraelem, to Bóg może uczynić taką samą przemianę z twoim i moim życiem. Niezależnie jakiej pustyni doświadczamy, niezależnie w jakim miejscu jesteśmy, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, który ma moc przemienić twoje i moje życie. Kochani, Księga Pieśni nad Pieśniami, księga, która ukazuje miłość mężczyzny do kobiety, oblubieńca do oblubienicy, w której swojej symbolice objawia, ukazuje miłość Boga do człowieka, miłość Boga do Kościoła. W tej księdze czytamy, że Bóg mówi w takie słowa do Kościoła. Posłuchajcie, 5 rozdział, 1 werset. Wchodzę do mego ogrodu. Siostro ma oblubienico i zbieram mirrę mą z balsamem, spożywam plaster z moim miodem, piję wino moje wraz z mlekiem moim. Kiedy dzisiaj czytałem to słowo, to powiedziałem sobie wow. Czy pomyślałeś sobie kiedyś, że Bóg zwraca się do ciebie w taki sposób? Wchodzę do ogrodu mojego, siostro ma i oblubienico. Musimy się tutaj przyzwyczaić do tego, bo często mówimy tak, że mówimy o braciach i kiedy mówimy o braciach, mamy na myśli braci i siostry. Ale kiedyś w przyszłości wszyscy będziemy oblubienicą. I tutaj mowa jest o Kościele i Kościół jest nazwany, jest to symbolika Kościoła, oblubienica i mowa jest o panach i paniach. Tak? I czy pomyślałeś sobie kiedyś w taki sposób, że Bóg zwraca się do ciebie właśnie w taki sposób? Mój ogrodzie, moja oblubienica, moja ukochana. Kochani, Bóg chce, abyś wybudował w swoim życiu miejsce dla Jego obecności, aby On mógł w to miejsce wejść i powiedzieć, wchodzę do mojego ogrodu. I kochani, to jest niezwykłe, ale Bóg chce powiedzieć do nas, że moim Edenem, tym miejscem, w którym jest mi najlepiej, jest twoje życie, mój synu i moja córko. To jest Boże pragnienie. I kochani, i Bóg pragnie, aby kiedy wchodzi do tego ogrodu, czytamy, zebrać swoją mirrę ze swoim balsamem, spożyć plaster z miodem, pić wino swoje wraz z mlekiem swoim. Kochani, mirra. Mirra jest to, wiadomo, wonna żywica, substancja zapachowa, jest najczęściej stosowana jako kadzidło. Była też mirra składnikiem świętego oleju namaszczenia. Wydaje niepowtarzalny zapach. Kochani, Bóg pragnie, aby nasze życie wydawało niepowtarzalny zapach Jego woni. Czytamy w drugim liście do Koryntian, Paweł Apostoł mówi, że dana nam jest miła woń Jezusa Chrystusa. Bóg pragnie, abyśmy byli właśnie taką wonią Jego, aby On, kiedy wchodzi w ten ogród, aby czuł tą woń, woń Jezusa Chrystusa, w której jesteśmy namaszczeni. Kiedy pracowałem w szpitalu, kiedy moja znajoma była w ciąży, Paulina, tu Ania ją kojarzy, to było tak, że no nie było jej w pracy przez rok, ale kiedy robiła wizytę u nas w pracy, a ja nie widziałem, bo gdzieś tam byłem powiedzmy na oddziale, a potem szedłem korytarzem, mówię, o, Paulina tutaj była. Ponieważ jej perfumy były tak wyraźne, że kiedy przeszła przez jakieś miejsce, przez korytarz, przeszła, nie wiem, była w windzie, ja kiedy potem byłem w tej windzie, albo Pauliny tam nie było, ale były jej perfumy, był jej zapach. Kochani, o to chodzi w chrześcijaństwie, abyśmy byli takimi ludźmi, kiedy się poruszymy przez jakieś miejsce, abyśmy pozostawiali tam zapach Jezusa Chrystusa i Bóg chce znaleźć w nas ten zapach. Kochani, Bóg chce znaleźć w nas plaster miodu. Kochani, miodem w Biblii jest określane Słowo Boże. Kochani, kiedy prorok Ezechiel ma wizję, to jest trzeci rozdział, możecie sobie prześledzić, nie będziemy już tego czytać, ma wizję wyciągniętej ręki ze zwojem księgi i słyszy głos, weź tę księgę i ją zjedz. To jest pewien symboliczny obraz, wizja. I kiedy prorok Ezechiel opisuje tą wizję i mówi, kiedy wziąłem tą księgę ze Słowem Bożym i zacząłem spożywać Słowo Boże, ono było w moich ustach jak miód. Słodkie jak miód, tak? Kochani, plaster miodu to jest dzieło Bożego Słowa w nas. Bóg chce, kiedy wchodzi w swoją własność, wchodzi w nasze życie, Bóg chce zobaczyć w twoim, moim życiu to, czego dokonało Jego Słowo w nas. Jego Słowo jest słodyczą i Bóg chce zobaczyć w nas właśnie tą swoją słodycz. I kochani, wreszcie wino wraz z mlekiem w Księdze Pieśni nad Pieśniami jest to symbol miłości. Kochani, te trzy rzeczy chce Bóg zobaczyć w nas, kiedy wchodzi do swojego ogrodu. Chce zobaczyć ten miły zapach Jego obecności, kiedy jesteśmy nasączeni Bożą obecnością, ponieważ z Nim przebywamy. Bóg chce zobaczyć w nas ten wymiar tego Słowa, co dokonało w nas. Tą przemianę, które dokonuje w nas Jego Słowo. I zobaczyć w nas Jego miłość, która rozwija się w naszym życiu. Drodzy, ale może być też tak, że Bóg, który chce czynić w nas ogród i zbierać te najlepsze owoce, może być tak, że Bóg przychodzi do swojego ogrodu, przychodzi do swojej winnicy i zbiera coś innego. Izajasz mówi takie słowa, 5 rozdział. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorość. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł i spodziewał się, że wyda ona winogrona. Lecz ona cierpkie jagody wydała. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie proszę między mną a winnicą moją, co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała mi jagody? Kochani, to jest niezwykłe, ale kochani, nasze życie może być ogrodem, które wydaje właśnie ten piękny zapach mirry. Wydaje ten wspaniałą słodycz plastru miodu, tak? Wydaje ten wymiar, wspaniały wymiar miłości, ale może być nasze życie, które wydaje cierpkie jagody, które nie ma owoców. I poruszam je w tych słowach, teraz, nie miałem tego przygotowanego, że Bóg mówi, co ja jeszcze miałem uczynić w mojej winnicy? Widzę w tych słowach pewien wymiar przyjęcia, żalu, walki. Co ja jeszcze mogę uczynić? Co Bóg jeszcze mógł więcej uczynić, niż dać swojego Syna Jezusa Chrystusa? Co mógł więcej jeszcze uczynić, niż dać swojego Świętego Ducha? Abyśmy żyli w Nim, abyśmy żyli w tej relacji i abyśmy mogli w Nim wydawać najpiękniejsze owoce. Co jeszcze Bóg mówi? Co ja jeszcze mogłem, synu, córko, co mogłem jeszcze dla Ciebie uczynić, aby pokazać Ci moją miłość? Aby Ciebie przygarnąć do siebie. Co jeszcze mogłem uczynić? Nic nie dało się więcej uczynić. Bóg zrobił wszystko. Dzisiaj chcę wejść do swojego ogrodu i znaleźć w Nim najpiękniejsze owoce. Kochani, i kończąc, chcę powiedzieć, że Izrael, to co się dokonało w 48 roku, jest również zapowiedzią tego, że to co powiedzieliśmy, przyjście Jezusa Chrystusa się zbliża. Ponieważ kochani, kiedy patrzymy na Izrael dzisiaj, to widzimy, że coraz więcej Żydów wyznaje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i jako swojego Zbawiciela. Kochani, widzimy nieustanny z roku na rok, jak wzrasta liczba mesjańskich Żydów w świecie. Jest to pewne, kochani, preludium do wypełnienia się obietnicy Bożej, którą wygłasza Paweł Apostoł. Posłuchajcie, list do Rzymian, 11 rozdział, 12 werset. I Paweł Apostoł pisze tak. Jeżeli zaś ich upadek, mowa jest o Izraelu, jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich mała liczba wzbogacenie poganą, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie w całość. Kochani, jeżeli ich upadek To znaczy upadek Izraela, czyli odrzucenie 2000 lat temu Jezusa Chrystusa. Ich mała liczba. Mowa jest tutaj o pierwszym kościele, który był kościołem żydowskim. Powiedzieliśmy, mała liczba to było 120 tylko osób. Czytamy, że ich upadek przyniósł bogactwo światu. Czyli to, że kiedy Izrael nie przyjął Jezusa Chrystusa, Ewangelia została skierowana do nas, do pogan. I to przyniosło bogactwo nas. My mogliśmy sięgnąć po Ewangelię. My mogliśmy doświadczyć zbawienia. Ich mała liczba, czytamy, przyniosła wzbogacenie poganom. Ponieważ ta mała liczba 120 osób zaniosła Ewangelię na cały ten świat. I my dzisiaj korzystamy z owocu z tej 120 osób, tak, które oddało swoje życie dla Jezusa Chrystusa. Dzisiaj czytamy 13 czy 14 listów jednego apostoła, który był gotów świadczyć radykalnie o Jezusie. I dzisiaj czerpiemy z owocu jego życia, z owocu jego wiary. I czytamy, kochani, że ich zebranie, o ileż więcej przyniesie ich zebranie w całość. Czyli ich zebranie, czyli przyjęcie Jezusa Chrystusa, kiedy Izrael zostanie zgromadzony, o czym mówi Słowo Boże, o czym mówi Paweł Apostoł, przy Jezusie Chrystusie, to o ileż więcej przyniesie to dla nas błogosławieństwa. Jest tu mowa o Bożym Królestwie, o którym Jezus Chrystus powiedział, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. I kochani, i patrząc na Izrael, widzimy, że krok po kroku ten Boży zegar czasu tyka, tyka, tyka i dochodzi ta godzina, o której się modlimy, wołając Maranata, Panie Jezu, przyjdź. Ale kochani, Bóg nie pozostawia nas w takiej nieświadomości. Bóg mówi przez Jezusa Chrystusa, a od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznacie, że zbliża się ten dzień. Tak samo i wy, gdy ujrzycie to wszystko u drzwi, wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko. Kochani, to jest niezwykłe, ale to drzewo figowe, którym jest w symboliczny sposób ukazuje właśnie Izrael. To drzewo już nie tylko nabrzmiało, tak? Wypuściło liście w 48 roku, ale teraz widzimy, że ono się w całkowity sposób odradza. Wydaje owoce wiary Żydów, którzy zaczynają wierzyć w Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Mesjasza. I to jest zapowiedzią tego, że nadchodzi lato, że nadchodzi Królestwo Boże, że nadchodzi na ten dzień, w którym Jezus Chrystus stanie tutaj na ziemi po raz drugi, aby przynieść zbawienie wszystkim tym, którzy zawierzyli Jego życiu, aby przynieść wyzwolenie, przynieść radość, przynieść ten czas, gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie łez, gdzie nie będzie płaczu, ale też stanąć jako sędzia, jako Bóg, który będzie sądził w sprawiedliwy sposób ten świat. Kochani, i Bóg daje konkretne przejawy tego, patrząc też między innymi na Izrael. Moglibyśmy mówić o wielu innych rzeczach, o wielu innych proroctwach, ale dzisiaj skupiamy się właśnie na tym. Dlatego, kochani, błogosławimy dzisiaj ten dzień. Cieszymy się, że był taki 14 maja w 48 roku, 69 lat temu, ponieważ jest to dla nas niejako dowodem, że Boże obietnice krok po kroku się wypełniają, że to, co powiedział Bóg 3000 lat temu, dzisiaj na naszych oczach się wypełnia. Dlatego, kochani, stańmy w modlitwie i dziękujmy Bogu za to, że On jest tym, który ma moc i ma władzę przemieniać wszelką pustynię, wszelkie mokradła naszego życia w piękną oazę, w piękny ogród, w którym On chce przebywać, w którym chce przyjść i zebrać to, co najpiękniejsze, to, co najlepsze. I pomyślmy o tym, abyśmy przynosili właśnie takie bogowoce z radości, owoc pięknego zapachu, społeczności z Nim, owoc życia z Nim, tą słodycz przebywania z Nim, wymiar miłości, którą On nam dał, odpowiedzi Mu w taki sam sposób. Bo odpowiedzią na miłość jest miłość. I stańmy też błogosławnym Izrael. Dzisiaj tutaj to, co mi tak zauważyłem, przyniosła Irenka. Gdzie jest Irenka? Nie ma. Irenka jest z Rachelką. Irenka przyniosła mi tutaj wodę przed tym, bo widziała, że tam podpijałem. Po prostu mi usłużyła. Zrobiła, zobaczyła i tak w niewinny sposób przyniosła wodę, postawiła i poszła. Nie wiem, czy widzieliście. Tak popatrzyłem tylko kątem oka i mówię, to było piękne. Taki wymiar gestu, prostego gestu. Myślę sobie, to, co możemy zrobić dla Izraela. Izrael żyje w miejscu, dzisiaj to, co powiedziałem, jest to w dużej mierze kraj ateistyczny. To, co możemy zrobić, to modlić się za Izrael. Ponieważ modlitwa ma znaczenie. Możemy im usłużyć. Właśnie taką szklanką wody, modlitwą, kto może im usłużyć, świadcząc im o Chrystusie. To jest coś wspaniałego. Tylko kochani, stańmy w modlitwie i błogosławmy Boga, błogosławmy to, co On czyni, to, co robi, to, jakim jest.